którzy śledzą audycję z cyklu Duc in Altum i może czują się trochę zdezorientowani co do kolejności podejmowanych tematów, śpieszę przypomnieć, że w prezentowaniu historii duchowości staram się trzymać zasadniczej metody, którą wyznacza dobrze znane łacińskie adagium Historia mater et magistra vitae est, to znaczy historia jest matką i nauczycielką życia. Omawiam zatem najważniejsze prądy duchowe oraz główne postaci z poszczególnych epok i od razu staram się pokazać, że nie chodzi wcale o jakieś odległe w czasie style życia duchowego, lecz o dzieła Boże, które pozostawiły swój trwały ślad i są żywe do dziś. Dlatego nierzadko zdarza się, że przechodzę od epoki nowożytnej, którą aktualnie przedstawiam, do współczesności. Tak było na przykład ostatnio, gdy mówiąc o powstałym w początkach XVI wieku zakonie braci mniejszych kapucynów, przypomniałem współczesną postać świętego ojca Pio z Pietrelciny. Wróćmy jednak do epoki nowożytnej, a więc do XVI i XVII wieku, której kulturalne i duchowe dziedzictwo wciąż bardzo mocno rzutuje na współczesną duchowość. Nie zawsze są to zjawiska pozytywne. Pojawiały się przecież różne niebezpieczne herezje i schizmy, których zwalczanie przyniosło jednak pośrednio ten pozytywny skutek, że Kościół, broniąc się przed nimi, udoskonalił i pogłębił swoje rozumienie niezmiennych prawd wiary. Takimi właśnie zjawiskami, które jakby na zasadzie szczepienia ochronnego, po chwilowym wstrząsie uodporniły Kościół na heretycką infekcję, były jansenizm i kwietyzm. Zatrzymajmy się przy jansenizmie. Najogólniej biorąc, jansenizm to powstały w XVII wieku intelektualno-religijny ruch związany z rozumieniem relacji zachodzących między naturą i łaską, ruch zapoczątkowany przez Korneliusza Jansena. Korneliusz Jansen urodził się w 1585 roku w katolickiej rodzinie. Wyjątkowo utalentowany, pobierał naukę w Utrechcie, w Lowanium, gdzie studiował filozofię i w 1604 roku był najlepszym spośród 118 studentów tamtejszej uczelni. Studiował również w Paryżu. W tym czasie na Uniwersytecie w Lowanium trwał ostry konflikt między jezuitami a zwolennikami radykalnej interpretacji myśli świętego Augustyna dokonanej przez Michała de Bailly, niderlandzkiego teologa, ówczesnego rektora tegoż uniwersytetu. Jansen opowiedział się za tymi poglądami przeciwko jezuitom, do których, jak podają badacze jego życia, miał żal, że go nie przyjęli do zakonu. Zaprzyjaźnił się z podobnie myślącym Janem de Verger de Oran, późniejszym opatem Saint-Cyran, u którego zamieszkał przez kilka lat po zakończeniu swoich studiów. W 1616 roku powrócił do Lowanium, gdzie kierował niderlandzkim kolegium świętej Pulcherii i uważany był za bardzo wymagającego profesora. Ponieważ Michał de Bailly niezbyt dokładnie odczytał myśl świętego Augustyna, Korneliusz Jansen, mając po temu odpowiednie przygotowanie filologiczne, na nowo podjął studia nad myślą tego ojca Kościoła i napisał obszerne dzieło pod tytułem Augustinus Sive Doctrina Sancti Augustini. W tym dziele zawarł główne tezy swojego systemu teologicznego wyprowadzone właśnie z nauki świętego Augustyna. Oprócz działalności naukowej, Korneliusz Jansen był zaangażowany w politykę. Między innymi zabiegał o zrzucenie przez Belgię panowania hiszpańskiego i utworzenie katolickiej republiki. I zapewne to było powodem, dla którego mimo kontrowersyjnych poglądów teologicznych w roku 1636 został mianowany biskupem miasta Ypres w zachodniej Flandrii. Jednak 2 lata później zmogła go śmiertelna choroba. Zmarł 6 maja 1638 roku. Szereg jego tez, zawartych we wspomnianym dziele Augustinus, wydanym już po jego śmierci, w późniejszych latach zostało potępionych przez święte oficjum. Zapewne z przedwczesną śmiercią Jansena zanikłyby jego poglądy, gdyby nie wspomniany przyjaciel Jean du Verger de Oran, który został opatem klasztoru Saint-Cyran. Był on wychowankiem kardynała de Berulle, a potem jednym z jego najbliższych współpracowników. Dzięki gruntownej wiedzy teologicznej i talentowi kaznodziejskiemu przyciągał wielu wykształconych ludzi, proponując im powrót do radykalnego chrześcijaństwa na wzór pierwotnego kościoła. Pod tym względem lansował on poglądy Jansena. Swą głęboką i szczerą pobożnością opat Saint-Cyran wywarł silny wpływ na mniszki z opactwa w Port Royal de Champs pod Paryżem, którego został duchowym doradcą. W tym czasie ksienią opactwa cystersek w tymże klasztorze była Angelika Arnaud, duchowa córka świętego Franciszka Salezego. Osobistą świętością życia zyskała ona posłuch wśród mniszek, dzięki czemu mogła przeprowadzić gruntowną reformę klasztoru w duchu poglądów głoszonych przez opata Saint-Cyran, a zaczerpniętych od Jansena. Pobożność i surowe zasady, którymi kierowały się cysterki, przyciągały do klasztoru wielu zacnych i wpływowych ludzi, którzy zamieszkiwali przy opactwie, by z dala od otaczającego ich świata oddawać się ascezie i życiu duchowemu. Wśród nich byli intelektualiści i profesorowie Sorbony. Przez jakiś czas w Port Royal mieszkał i tworzył m.in. Błażej Pascal, filozof, matematyk i fizyk, którego rodzona siostra Jacqueline była jedną z mniszek tegoż klasztoru. W roku śmierci Jansena kardynał Richelieu, który był pierwszym ministrem na dworze króla francuskiego Ludwika XIII i stanowczo zwalczał wszelkie przejawy protestantyzmu, dostrzegając w jansenizmie niebezpieczną herezję zbliżoną do poglądów kalwińskich, aresztował opata Saint-Cyran. To rozpaliło niechęć środowisk arystokratycznych zwalczanych przez kardynała Richelieu, jak również wznieciło liczne kłótnie i podziały wśród duchowieństwa francuskiego. Wobec tego w 1655 roku, a więc kilka lat już po śmierci kardynała Richelieu, biskupi francuscy zażądali od księży i zakonników pisemnej deklaracji odcięcia się od podglądów jansenistycznych. Początkowo mniszki z Port Royal odmówiły, więc otrzymały nadzór policyjny z uwagi na owe szerokie wpływy społeczne, jakimi się cieszyły. Ostatecznie w 1669 roku cysterki złożyły taką deklarację, czym częściowo uspokojono zaistniałe napięcia społeczno-polityczne. Fakt ten przeszedł do historii jako tzw. pokój klementyński, od imienia ówczesnego papieża Klemensa IX. Nie powstrzymało to jednak kasaty zakonu i w efekcie zrównania z ziemią opactwa w Port Royal, które dokonało się w 1709 roku, co miało powstrzymać rozszerzanie się jansenizmu. Niedługo po pokoju klementyńskim, w roku 1693, Paschazy Quesnel, francuski teolog ze szkoły oratoriańskiej, wydał dzieło pod tytułem Les réflexions morales, refleksje moralne, w których powtórzył nauki Bajusa i Jansena odnośnie do łaski, dodając własną teorię o tym, że nie można się przeciwstawić łasce Chrystusa. Stwierdził ponadto, że poza Kościołem nie jest przekazywana żadna łaska. Te jego poglądy, zanim zostały potępione przez Klemensa XI w konstytucji Unigenitus, na nowo rozpaliły dyskusje i spory. Zwolennicy jansenizmu bezskutecznie apelowali do papieży o cofnięcie tego potępienia oraz prosili o zwołanie soboru w tej sprawie. W roku 1786 książę Toskanii we Włoszech, Leopold II Habsburg, który był sympatykiem jansenizmu, zwołał do Pistoi synod krajowy, który odbył się w roku 1788. Akta tego synodu stały się wykładnią doktryny jansenistycznej. Jednakże Pius VI, nie chcąc konfliktu z cesarzem Józefem II, którego Leopold był bratem, dopiero po śmierci księcia wydał w 1794 roku konstytucję pod tytułem Auctorem Fidei, w której potępił synod w Pistoi, jego dokumenty i naukę. I to był ostateczny cios zadany jansenizmowi doktrynalnemu. Jednakże jego ślady w praktyce pobożności chrześcijańskiej przetrwały do naszych czasów. Patrząc na początki tego nurtu myślowego i zarazem ruchu społecznego, nie po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której wyrastające z dobrych intencji pragnienie pogłębienia życia duchowego przekroczyło słuszną miarę i stało się niebezpieczne. Tym bardziej, że poglądy Jansena zostały wykorzystane do celów polityczno-społecznych, głównie przez kardynała Richelieu. Nie zmienia to faktu, że jansenizm wycisnął swe fatalne piętno na duchowości XVIII wieku i następnych dziesięcioleci, ale o tym powiem następnym razem.